zaczęło się od mirabelek. Wychowywałem się na Czwartku, na Wzgórzu Czwartkowskim w Lublinie. Piękne miejsce, najstarszy kościół w Lublinie, który istnieje. I tak naprawdę od Wzgórza Czwartkowego zaczął się Lublin, z tego co mówi historia. I tam było targowisko. Jak wiemy, to jest okolica Starego Miasta, więc lata 80. Jedna wielka patologia na całej dzielnicy. Już jest spokojniej, dużo spokojniej. Targowisko jest, jak najbardziej. Natomiast jakby dzielnica Czwartek, Lubartowska, jak pamiętamy, budziły strach generalnie w całym Lublinie. No i mi przypadło tam się wychowywać. Co 15 minut były włamania do samochodów. Co 15 minut kobiety traciły swoje łańcuszki i co 15 minut traciły torebki. Tak to wyglądało. Generalnie mieszkaliśmy w kamienicach, często bez wody, bez toalety i nie było warunków do tego, żeby normalnie funkcjonować. Gdzieś siła alkoholu, narkotyków i budaprenu, wtedy pamiętam, powodowała, że tak, nawet sąsiad potrafił być pobity i okradziony. Zresztą samochodów wtedy też było dość mało na ulicy, aczkolwiek co chwilę jakieś radio było wyrywane. I to był standard tak naprawdę na tej dzielnicy. I teraz bardzo dziwne to było, że mi się to nigdy nie podobało i zawsze od tego stroniłem. Jakby czułem, że ja nie pasuję tam, ale nie bardzo wiedziałem, co z tym mam zrobić. Myślałem o tym, że ja chciałbym mieć pieniądze, ale na pewno nie w taki sposób. Czyli gdzieś taka wewnętrzna etyka podpowiadała mi, że to nie jest droga do tego, żeby te pieniądze zarabiać w taki sposób i konsumować. Ciągle szukałem pomysłu na to, w jaki sposób zarabiać, a nie kraść. I widziałem targowisko, które było bardzo blisko i tam widziałem dużo pieniędzy u ludzi w rękach. I zawsze się zastanawiałem, jak to zrobić, żeby być po ich stronie. Pomyślałem, fajnie, chciałbym tak. I myślałem, czym handlować. I pewnego dnia wymyśliłem, że mieliśmy takie drzewo morwowe. I tam z kolegami chodziliśmy na te drzewa i jedliśmy morwy. I wymyśliłem, że przecież morwy są za darmo, nikt ich nie chce, są na osiedlu, więc można je zebrać i sprzedać na targowisku. Pomysł był zły, bo morwy są bardzo, bardzo szybko się utleniają w momencie, kiedy spadną z drzewa, czy zerwie się je. W związku z tym nie przetrwały nocy. Pomysł padł. Kolejnym pomysłem były mirabelki.
Ile miał pan lat?
13. Mirabelki, które po zebraniu przetrwały w piwnicy noc i mogłem rano w sobotę pójść i je sprzedawać. No i jak postanowiłem, tak zrobiłem. A to też wynikało jeszcze z tego, że zawsze szukałem czegoś niszowego, czegoś, czego nie było. No i mirabelki były produktem, którego nigdy nie widziałem na rynku. Były śliwki, ale nie mirabelki, więc problem pojawił się w momencie, kiedy miałem je sprzedawać i ktoś zapytał o cenę i wtedy się zorientowałem, że przecież ja nie wiem, jaka jest ich cena. Nie znam jej wartości. W związku z tym bardzo szybko popatrzyłem, ile kosztują śliwki gdzieś obok i taką cenę podałem i sprzedałem wszystkie mirabelki. I to był taki początek tak naprawdę z handlem. No i potem przez całe życie do dzisiaj ten handel jest mi bliski. Po mirabelkach wpadliśmy z kolegami na pomysł, że dalej trzeba coś robić i zarabiać pieniądze, więc chodziliśmy po osiedlu, zbieraliśmy złom i makulaturę. Mieliśmy bardzo blisko skup, w związku z tym wieczorami po szkole chodziliśmy i zbieraliśmy takim jak w filmie Eddie, z takim wózkiem i zbieraliśmy wszystko, co jest możliwe do sprzedaży. Tam nie odbyło się bez negocjacji ceny. Nie wiem, skąd mi się to brało, ale po prostu negocjowałem cenę i chciałem jak najwyższą stawkę, wyższą niż z cennika wynikała. Bardzo często mi się to udawało. Cały czas nastolatek. Potem w wieku 17 lat okazało się, że muszę wyprowadzić się z domu rodzinnego. Zostałem na ulicy. No i znowu kolejny moment, kiedy zacząłem się zastanawiać, co dalej. Dostałem taką informację, albo dokładam się do domu, albo nie mogę tutaj mieszkać. Więc wybrałem nie mieszkanie, bo uważałem, że skoro mam 17 lat, chodzę do liceum, do którego cudem się dostałem i jakoś się tam utrzymałem, bo realia też były takie, że cała moja podstawówka to była dwuja na dwój. I ostatnio przygotowywałem się do jednego wykładu, znalazłem swoje świadectwo szkolne i w 8 klasie mam same dwóje i jedną szóstkę. Szóstka jest z muzyki. Nie mam pojęcia dlaczego do dzisiaj, bo nigdy nie byłem muzykalny i słuchu wydaje mi się, że nie mam. Aczkolwiek ta szóstka tam skądś jest. Pewnie pomyłka. Więc jakby startując do liceum z samymi dwójami nie miałem żadnych szans. I o dziwo poszedłem na egzaminy, zdałem te egzaminy, dostałem się do liceum. I to był moment, kiedy byłem pierwszy z rodziny, który był w szkole średniej. Z całego mojego środowiska, jednym z niewielu, którzy tam udało się w ten sposób, bo reszta zawodówka i nic więcej. W związku z tym miałem jakieś takie ambicje i uważałem, że skoro doszedłem tak daleko, to trzeba to podtrzymać. Jestem z wielodzietnej rodziny, było nas pięcioro, mieszkaliśmy na 30 kilku metrach. To nie było łatwe, ja jestem też najstarszy, w związku z tym musiałem opiekować się rodzeństwem. No po prostu, no nie miałem warunków do nauki. Natomiast czułem taką odpowiedzialność w pewnym momencie, że jestem autorytetem dla młodszego rodzeństwa i że one już później w dorosłym życiu też mówiły, że zawsze patrzyły na mnie i chciały iść w moim kierunku i podziwiały, więc myślę, że tutaj ta moja rola gdzieś tam została spełniona w dobry sposób. A ja szukałem zawodu i szukałem pieniędzy po prostu. Wiedziałem, że muszę na siebie zarabiać, że rodzina mi nic nie da. W związku z tym pomyślałem sobie, no ale jak liceum? Poza tym, co mi da ogólniak tak naprawdę? Da mi wiedzę ogólną, ale nie da mi przygotowania do życia później dalszego. I zacząłem przeglądać szkoły. To było też tak, że wszystko w moim życiu to jest totalna spontana i przypadek tak naprawdę. I wtedy też tak było, bo przejrzałem taki informator o szkołach, i nic mi nie odpowiadało. Ja nie wiedziałem, kim chcę być, bo ja nie miałem czasu na zastanawianie się. Byłem skupiony zupełnie na czymś innym, na takich bardzo przyziemnych rzeczach. W związku z tym ktoś mi powiedział, że kucharz nigdy nie będzie głodny. Idąc tym torem, złożyłem dokumenty do liceum gastronomicznego. To było taki kompromis pomiędzy zawodówką a liceum ogólnokształcącym. Było rok dłuższe niż zawodówka, ale możliwość była matury. Tak? I wtedy droga na studia. No i tak się stało. Poszedłem na egzaminy. Okazało się, że te egzaminy w jakiś sposób zdałem i wcale nie najgorzej. Te dwóje, które miałem, bardziej wynikały z trochę zachowania i trochę do takiego... To była taka ocena od samego początku, tak? I taka konsekwencja, tak? Były przynależności do pewnej grupy, a w głowie jednak, jak się później okazało, coś tam zostało. I to liceum udało mi się skończyć generalnie i napisałem maturę i poszedłem na studia. Chciałem sobie radzić sam, nie miałem gdzie mieszkać, nie miałem pieniędzy na życie. Kolega mnie przygarnął do swojego mieszkania, okazało się, że mieszka sam. I za moment poznałem ludzi, obcokrajowców, Afrykańczyków, którzy handlowali na targach ciuchami. I miałem możliwość z nimi przez pierwsze wakacje, zaraz między, tak, 17-18 rokiem życia, w pierwsze wakacje całe przepracowałem na targowiskach, gdzie handlowałem ciuchami, odzieżą, kurtkami, jeansami. Tak jak na targu, tak? Każdy ma inny towar, każdy jest troszeczkę inny. Bardzo dużo obcokrajowców z wielu krajów, Bułgarów, Rumunów, Ukraińców. To były około 2000 roku, więc to były głównie jeansy, kurtki jeansowe, no, głównie jeans tak naprawdę jeszcze wtedy. Śmiesznie było to, że pracowaliśmy w takim teamie ja i czarnoskóry, w związku z tym byłem nazywany białym murzynem. To było zabawne, bo jeździliśmy po wsiach generalnie, czyli po rynkach lokalnych, takich codziennie w innym mieście. I bardzo ciekawe było to, że szła babcia z wnukiem i pokazywała, zobacz, to jest murzyn, tak, dla dziecku. A potem były w moją stronę jakieś tam, dlaczego my razem pracujemy, ludzie tego nie rozumieli. A jeszcze jak się dowiedzieli, że on jest moim szefem, to już w ogóle abstrakcja totalna. Jak to w Polsce, jeszcze w tamtych latach, w Lublinie generalnie, czy wokół Lublina, tak, na takich małych wsiach, jest murzyn, jest szefem białego. To było też zderzenie tak naprawdę z jednej strony dla mnie z taką rzeczywistością nową, z drugiej strony później już to było śmieszne. I dzisiaj jakby patrzę na to zupełnie inaczej. No i przykro, że tak ludzie postrzegają innych. Tuż przed maturą trafiłem do firmy akwizycyjnej, gdzie sprzedawałem na ulicy, w biurach, w pomieszkaniach różnego rodzaju towary gospodarstwa domowego. Co tydzień był inny towar, bardzo śmieszny. Teraz były kredki, raz były słoiki, jeszcze innego razu śrubokręty. I trzeba było po pierwsze przełamać taką barierę wyjścia do klienta, obcego człowieka, podejście i powiedzenie, że mam coś do sprzedania i namówienie go na kupno czegoś, czego on tak naprawdę nie potrzebował bardzo często. W związku z tym, że moje dzieciństwo było takie, jakie było, ja byłem bardzo niepewny siebie, bardzo taki byłem po prostu niedowartościowany. W związku z tym otworzenie drzwi, wejście do kogoś obcego i powiedzenie, że mam śrubokręty dzisiaj do sprzedania i poproszę 10 czy 15 zł za to, było dla mnie czymś, co nie było do przejścia tak naprawdę. Ja przed każdymi drzwiami stałem, przeżegnałem się i prosiłem, żeby mnie nikt nie skrzyczał w myślach. I potem łapałem za klamkę i się okazało, że te drzwi są zamknięte. Więc nogi się uginały i podchodziłem do kolejnych drzwi i kolejny raz to samo. To była taka praca nad sobą, tak? Taka walka i pokazywanie sobie, że dasz radę. I to potem też otworzyło mi drogę w kolejne etapy tak naprawdę mojego życia i to było budowanie tej swojej osobowości handlowca. Okazało się, że za moment potrafię wybudować relacje z ludźmi, potrafię sprzedać samego siebie i towar jest czymś, co jest przy okazji. Z dzisiejszego punktu widzenia, z dzisiejszego biznesu wiem, że jeżeli wybudujemy relacje z klientem, to towar będzie po prostu sprzedany w sposób naturalny i to jest formalność, a nie jakiś cel taki duży. Bardzo dużo się wtedy nauczyłem o tym, jak wybudować relacje pomiędzy ludźmi, to jest raz, dlaczego ludzie podejmują decyzję zakupową i co tak naprawdę w tym handlu jest najważniejsze. Potem trafiłem na budowę. Jedyna praca, gdzie nie miałem nic do czynienia z handlem, docieplałem dachy. I to była praca taka bardzo fizyczna i dość nieprzyjemna dla mnie. Też pokazała mi, że ja nie chcę fizycznie pracować w taki sposób, nie chcę otaczać się ludźmi, którzy tam pracują, nie rozumiałem się z nimi. Znaczy nie chcę jakby też się wywyższyć, to nie chodzi o to, tylko czułem, że to nie jest moje środowisko, nie mój klimat. Popracowałem tam kilka miesięcy. Tak naprawdę zarabiałem tam najlepsze pieniądze z tego wszystkiego. To była ciężka praca, bo były przymrozki. Już pamiętam, to była jesień, a ja musiałem kuć takie dziury o 5 rano na dachach i tam wpompowywaliśmy taką watę szklaną. Bardzo nieprzyjemną, to bardzo kuło. Kilka miesięcy w ten sposób popracowałem, powiedziałem, że to nie jest dla mnie, zrezygnowałem z tej pracy i za moment dostałem się do call center w Lublinie. I tam znowu zaczęło się obsługa klienta, tylko że w tym momencie telefoniczna, czyli moje ładne oczy już nie działały i trzeba było posługiwać się głosem, umiejętnościami mówienia, słuchania przede wszystkim, słuchanie czego tak naprawdę klient potrzebuje i co możemy mu dać, żeby rozmowa zakończyła się takim efektem pozytywnym dla klienta. To też było bardzo trudne, bo pamiętam, że przez pierwsze pół roku, podnosząc słuchawkę i pierwsze połączenie danego dnia, ja czułem ogromny stres, bo nie czułem się odpowiednio kompetentny, przygotowany i wiedziałem, że zawsze mnie klient czym zaskoczy i co wtedy. Trafiłem do działu sprzedażowo-technicznego i tam mieliśmy dwa zadania tak naprawdę. Z jednej strony rozwiązywać problemy techniczne typu MMS mi nie doszedł albo ustawienia w telefonie MMS-owe nie działają. I to był czas też, kiedy w ogóle MMS-y internet weszły do Polski, do telefonii komórkowej. Więc to był trudny czas, bo bardzo często dyżur wypadał na przykład w Wigilię. I to też było coś bardzo dziwnego, bo jako młody oczywiście w pracy trafiałem na dyżur w Wigilię od 16 do północy i myślałem, że Polska jest krajem, gdzie 90% ludzi deklaruje, że jest katolikami. W związku z tym wyobrażałem sobie święta jako czas, gdzie ludzie siedzą przy stołach, rozmawiają ze sobą, spotykają się, a okazało się, że wcale nie. To jest tak, że oni siedzą w telefonach i wysyłają sobie MMS-y przez stół albo próbują wysyłać te MMS-y i potrafią być bardzo nieprzyjemni w momencie, kiedy ta usługa im nie działa w stosunku do kogoś, kto pracuje w ten dzień. To było też takie bardzo ciekawe doświadczenie, z którym na początku nie potrafiłem sobie poradzić. Potem to gdzieś tam zrozumiałem. I to był czas też, kiedy właśnie nauczyłem się budować relacje w zupełnie inny sposób z ludźmi. Poprzez telefon, poprzez słuchanie i poprzez to, że tak naprawdę bardzo często ludzie potrzebują się wykrzyczeć po to, żeby później jakby ochłonąć i zrozumieć drugą stronę. Bardzo często to było miejsce, tak naprawdę ta infolinia, gdzie potrafili cały stres z całego dnia na siebie wyrzucić. Bardzo trudne było dla mnie to, żeby zrozumieć, że ja nie jestem firmą, do której oni mają pretensje. Jestem tylko człowiekiem, który odpowiada za obsługę. I bardzo osobiście brałem do siebie wszystkie zarzuty, utożsamiałem się mocno z firmą i byłem przekonany, że to są zarzuty do mnie. Potrafiłem wejść w nawet konflikt z klientem czasami i w taką pyskówkę, bo gdzieś emocje padały i jakiś czas zajęło mi zrozumienie, że właśnie to nie są pretensje do mnie. To, że nadajnik został wyłączony i nie będzie zasięgu przez najbliższe pół roku, nie jest moją winą. Klient ma prawo się denerwować. Ja jestem po to, żeby jakby racjonalnie to wytłumaczyć, przeprosić i załagodzić jak najbardziej sytuację, a nie wchodzić w dyskusję i polemikę. Więc to też była taka lekcja, gdzie trzeba wysłuchać, ochłonąć i odpowiedzieć adekwatnie do tego, czego tak naprawdę gdzieś głęboko klient potrzebuje. Bo czasem to było tak, że klient wystarczyło, że usłyszał jedno słowo przepraszam, a wcześniej przez pół godziny krzyczał, obrażał, straszył, zwalniał z pracy bardzo często. To było też bardzo zabawne i śmieszne. A potem oddzwaniał i przepraszał za swoje zachowanie, bo ochłonął, tak? Bo dostał miłe słowo i przeprosiny, po prostu zwykłe ludzkie przeprosiny. tak to wyglądało. I rozmowy telefoniczne moje też zupełnie inaczej wyglądają. Bardziej słucham niż mówię. Ja przez swoją karierę odebrałem ponad 1 000 000 połączeń głosowych. Wykonałem tych połączeń głosowych ponad 1 000 000, więc to jest taka ilość, która pozwoliła mi poprzez bardzo często pierwszy dźwięk klienta albo pierwszy taki szmer, który słyszałem w słuchawce, już wiedziałem, jak potoczy się rozmowa, o co będzie chodziło i już w głowie miałem tak naprawdę odpowiedź, albo wiedziałem, jakiego rodzaju to jest człowiek i co muszę zrobić, żeby ta rozmowa poszła w takim kierunku, w jakim ja chciałem. W trakcie pracy w call center szukałem dla siebie miejsca, bo czułem, że ja nie chcę pracować już w korporacji, nie chcę mieć nad sobą szefa, tak silne struktury nie są miejscem, w którym ja się dobrze odnajduję. To jest raz, a dwa, czułem, że ja chcę zarabiać pieniądze takie, jakie ja chcę zarabiać, a nie jakie ktoś mi proponuje, bo możliwości zarobkowe były ograniczone do tabelki, w której można było awansować, ale one zawsze były ograniczone co do góry, bez względu na to, ile ja wkładałem pracy, starań, to zawsze to wynagrodzenie było określone w jakiś sposób. Przyglądałem się biznesom, widziałem, że ludzie, którzy wkładają całe serce, po kilkanaście godzin dziennie pracują, zarabiają dużo więcej. W związku z tym wpadłem na pomysł i pomyślałem, chcę otworzyć firmę. Ponad pół roku zastanawiałem się, jakiego rodzaju firma to ma być, jaka branża, gdzie są pieniądze tak naprawdę. Przyglądałem się i bardzo chciałem otworzyć jakąś firmę. Bardzo też wtedy pamiętam, że się bałem, bo wydawało mi się, że firma to jest takie wielkie przedsiębiorstwo złożone z 1 000 000 bardzo trudnych działów, która potrzebuje bardzo dużej ilości osób, no bo też w jakiś sposób wychowałem się w korporacji, tam pracowałem 8 lat, więc wydawało mi się, że firma tak powinna wyglądać. I pewnego dnia siedziałem u kolegi w pokoju, spojrzałem na szafkę taką z książkami, bardzo prostą półkę i powiedziałem, że będę robił meble, bo to jest proste. To jest półka, półka, deska, deska, 4 śruby i gotowy produkt. Jak pomyślałem, tak zacząłem robić. Poszedłem do domu i zacząłem analizować branżę meblarską, w jaki sposób zrobić meble na wymiar, ile jest stolarni w Lublinie, ile studiów mebli, jaki jest rynek. Zacząłem analizować rocznik statystyczny, żeby zobaczyć, ile jest transakcji, ile pieniędzy jest w danym segmencie. W międzyczasie mój kolega znalazł pierwsze zlecenie, bo powiedział w swojej rodzinie, że będzie robił meble. W związku z tym dostaliśmy pierwsze zlecenie, pierwszą kuchnię taką małą. To było bardzo zabawne też, bo zaczęliśmy podchodzić do tego projektu, przygotowywać się. Nie mieliśmy narzędzi, pieniędzy, nic nie mieliśmy, wiedzy żadnej, ale powiedzieliśmy, będziemy robić. I za moment udało mi się kupić jakiś samochód przypadkiem, takie Cinquecento. I kolega wypożyczył tak naprawdę na chwilę taki warsztat samochodowy, gdzie mogliśmy te meble zacząć składać. Tam przygotowaliśmy, nie pamiętam już tak naprawdę, jak myśmy to zrobili, że mieliśmy formatki do tych mebli, jakaś stolarnia nam wycięła według jakiegoś projektu, ale najśmieszniejsze było to, że mój kolega waży dzisiaj 120 kg, wtedy ważył około 100 i my szafkę taką z lewozmywakową 80 całą złożoną wjeździliśmy tym samochodem z jednego końca miasta na drugi i on siedział po prawej stronie, nie wiem jak myśmy to upchnęli, pamiętam tylko ten fakt, że tak faktycznie było. Dzisiaj bym chyba już tego nie zrobił, ale wjeździliśmy całe miasto. No i tak się zaczęła firma meblowa. W pierwszym roku obsłużyłem 100 klientów. Myślę, że to jest dość taka liczba wymierna. To były oczywiście różne realizacje, bo u jednych była cała szafa, u drugich była jedna szafeczka, ale generalnie 100 realizacji. A w tym samym czasie pracowałem jeszcze w call center na całym etacie. Miałem możliwość wtedy w call center pracowania w ten sposób, że 17:00 pierwsza w nocy, taka zmiana. W związku z tym od 7:00 rano pracowałem u siebie w firmie, zarządzałem i przygotowywałem wszystko do realizacji. Monterzy później jechali, a ja od 17:00 szedłem na etat. To był też trudny czas, bo jeszcze wtedy studiowałem zaocznie, więc miałem dwie prace, tak naprawdę firmę, pracę, miałem wtedy już rodzinę też i musiałem to wszystko jakoś pogodzić ze sobą. Nie było to łatwe, bo doba była tylko jedna, ja miałem 20 godzin pracy plus jeszcze studia co weekend tak naprawdę i...
Jaki kierunek?
Praca socjalna. Tak, to jest też pewien fenomen, dlatego że ja zupełnie nie wiedziałem, na jakie studia mam pójść. Wiedziałem, że gdzieś muszę pójść i po skończeniu liceum ja już pracowałem, w związku z tym myślałem sobie, pójdę na jakiekolwiek studia, aby tylko pójść. Trafiłem do jakiegoś studium, na początek i to była opiekunka środowiskowa. Przechodziłem tam semestr i po semestrze dowiedziałem się tak naprawdę, czym zajmuje się opiekunka środowiskowa, więc zrezygnowałem z tego bardzo szybko. Przez pół roku nic nie robiłem i potem zapisałem się znowu na studia już w tej samej szkole, ale już był licencjat, w związku z tym złożyłem papiery na jakikolwiek tam kierunek. Okazało się, że jest nim praca socjalna. A praca socjalna o tyle jest zabawna, bo ja w momencie, kiedy nie miałem środków do życia, poszedłem do pracowników pracy socjalnej i tam została mi odmówiona pomoc. W związku z tym, że nie byłem pełnoletni, to obowiązek, jak wiemy, mieli tutaj rodzice mnie utrzymywać. Mama nie chciała, nie miała też możliwości. Ja też zresztą nie chciałem tak naprawdę, ale MOPR mi odmówił. Byłem bardzo zły, zbuntowany, bo wychowałem się w takim przekonaniu, że ludziom trzeba pomagać, słabszym. Nie zawsze to robiłem i nagle zderzyłem się też z taką rzeczywistością, gdzie instytucja, która ma pomagać, która pomagała mojej matce całe życie, bo moja mama nie pracowała nigdy, prawie nigdy, mam bardzo krótki urywek, jakoś tam pomagali w różny sposób, a w momencie, kiedy ja zostałem na ulicy, to tej pomocy nie było. Poskarżyłem się mojemu znajomemu wtedy na tą sytuację i to było zabawne, bo poszedł tam, powiedział, jaka jest sytuacja i nagle okazało się, że pomoc jest możliwa. Bardzo mnie to zdenerwowało. Odmówiłem tej pomocy, napisałem oświadczenie, że ja bardzo dziękuję, rezygnuję. Jeśli tak ludzie są traktowani, to ja nie jestem tym zainteresowany. I zrezygnowałem świadomie. I trafiłem na pracę socjalną, na kierunek pracy socjalnej za moment, czyli miałem być w środowisku ludzi, których jakby wtedy nie zaakceptowałem w tej sytuacji i byłem bardzo na nich zły. Oczywiście na studiach za moment ten temat wypłynął gdzieś, doszło do sporego konfliktu, ale zostało to wyjaśnione, potem już relacje były bardzo dobre. Więc też bardzo śmieszna sytuacja. Tak? Trzeba szukać dla siebie lekcji, zastanawiać się, po co ten los nam daje to, co daje i czego mamy się nauczyć z tych wszystkich sytuacji. Natomiast nie zawsze wygrywa silniejszy, czasem mądrzejszy. Chyba niekoniecznie rywalizacja, bardziej konsekwencja w dążeniu do postawionych sobie celów. Niekoniecznie rywalizacja, myślę, że często lepiej jest współpracować niż konkurować tak naprawdę, co jest wcale niełatwiejsze. Mieć cel, chociaż te cele też ewoluują, co chwilę się zmieniają tak naprawdę w różny sposób, ale bardzo fajne jest je realizować, bo no, to buduje człowieka. I w trakcie budowania firmy tej meblarskiej przyszła do mnie przypadkowo zupełnie propozycja pójścia na spotkanie, budowania jakiegoś nowego biznesu. W ogóle nie wiedziałem, co to jest za biznes, jaki. Wiedziałem, że mam pójść w garniturze i posłuchać kilku minut jakiejś prelekcji. Najpierw pomyślałem sobie, po co? Mam działalność już założoną i jest mi całkiem nieźle. Za chwilę mogę zrezygnować z etatu i będę robił to, co chcę. I po co ja mam myśleć jeszcze o czymś innym? I nagle się okazało, że poszedłem na to spotkanie, posłuchałem i dowiedziałem się, że nieruchomości to są aktywa, w które najbogatsi na świecie ludzie inwestują i jest to najbardziej stabilnym aktywem. Więc wróciłem do domu, zacząłem się nad tym zastanawiać, zacząłem czytać, czym są nieruchomości tak naprawdę. No, analiza całego rynku, taka bardzo logiczna i pomyślałem sobie, może to nie głupie. Moja żona wtedy zajmowała się kredytami hipotecznymi, zacząłem łączyć fakty, przypomniałem sobie, że kiedyś czytałem książkę Kiyosakiego, który też mówił o nieruchomościach i o tym, że trzeba budować dochód pasywny i to zaczęło się składać wszystko do kupy, tym bardziej, że praca znowu przy meblach z jednej strony była menedżerska i fizycznie mogłem mniej pracować, z drugiej strony jednak to zawsze była jakaś tam fizyczna, brudna praca i to nie do końca też czułem. I pomyślałem sobie nieruchomości. Fajnie, będę chodził w garniturze pod krawatem, jeździł fajnym autem, siedział w biurze za biurkiem i spotykał się z ludźmi, którzy mają dużo pieniędzy. Tak zdecydowałem. Firmę za moment zamknąłem, meblarską, i zacząłem pracę w biurze nieruchomości. Po kilku miesiącach, po 3-4 chyba, podjąłem decyzję o tym, że tak, ja chcę, to jest fajne. Zacząłem jeździć po szkoleniach, zacząłem czytać książki i poszedłem na studia podyplomowe związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Więc bardzo szybko zacząłem się rozwijać, zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze. Za moment okazało się, że mam możliwość dalszego rozwoju. Mogłem budować grupę już swoją sprzedażową. Wybudowałem taką grupę, zacząłem z nią działać. Wciąż pracowałem w call center tak naprawdę. jakby nie mogłem się odciąć od etatu, bo ten etat ciągle dawał mi takie bezpieczne pieniądze. Tym bardziej, że wchodząc do branży nieruchomości, ja dałem sobie pół roku na to, nawet do roku myślałem, że to będzie czas, kiedy ja będę się uczył i inwestował tylko w naukę. Więc ten etat był mi potrzebny po to, żeby po pierwsze utrzymywać rodzinę i jakby to trzeba było ubrać się chociażby, to trzeba było wydać na szkolenie, na wyjazdy, na studia kolejne pieniądze. W związku z tym wiedziałem, że ten etat jest czymś stabilnym. Ja nie miałem żadnych oszczędności. Wszystko było na styk, na bieżąco. W momencie, kiedy zacząłem pracować, odnosić pierwsze sukcesy, trafiłem na takie szkolenie z inwestowania w nieruchomości. Dzwoni do mnie pewnego wieczoru kolega i mówi: Marek, musisz być na pewnym szkoleniu z inwestowania. To było pół roku po tym chyba, jak zacząłem pracować w biurze nieruchomości. I pytam: no dobrze, ale kiedy to szkolenie? No już w weekend, a to był piątek wieczór, czyli jutro wyjazd rano. Pytam: okej, ale ile to kosztuje? No 4,5 tysiąca. To była kwota, której ja nie miałem wtedy. I przypomniałem sobie, że mam kartę jakąś taką debetową, którą kiedyś ktoś mi gdzieś tam dał. Ja z niej nigdy nie skorzystałem, w ogóle nie potrzebowałem i bardzo się tego bałem. I poszedłem, pamiętam, do żony i powiedziałem: słuchaj, jest takie szkolenie, to jest inwestowanie w nieruchomości, jest super wiedza. I żona mnie zapytała: ale ile to kosztuje? Więc ja jej musiałem to powiedzieć. Powiedziałem, że ja wezmę to z tej karty kredytowej. Nie wiem, co będzie potem, ale ja to chcę zrobić. Pojechaliśmy do Warszawy na szkolenie, posłuchałem. I po 3 miesiącach od szkolenia kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, takie inwestycyjne, nie mając zupełnie złotówki w kieszeni. Też miałem tą kartę taką kredytową, na której miałem limit 5 tysięcy, pamiętam. To wystarczyło na zadatek i koszty notarialne. I tak przeprowadziłem transakcję, że bez użycia własnych środków tak naprawdę na pierwszej transakcji zarobiłem 28 tysięcy na czysto.
Dobre szkolenie.
Bardzo dobre szkolenie, opłacało się, 4 tysiące inwestycji plus odsetki, ale 28 do przodu. To był znowu taki kolejny zastrzyk i pokazanie samemu też sobie, udowodnienie, że się da, że można. Za moment przyszedł etap, w którym przypadkiem trafiłem znowu na ogłoszenie w Warszawie pracy i to było stanowisko, na którym miałem sprzedawać nieruchomości komercyjne dużej spółki powiązanej ze Skarbem Państwa i pomyślałem sobie: nie, ja jestem z Lublina, jestem świeżo po studiach, niedawno pracuję w biurze nieruchomości, ja nie dam rady. Mówi się o Lublinie, że to jest taki wschód, że to jest takie słabe miasto, że tu nie ma pieniędzy, ludzie są słabi, takie stereotypy i to gdzieś w mojej głowie się działo wtedy. Ale zdecydowałem się wysłać CV. Zaryzykowałem, sam przed sobą tak naprawdę zaryzykowałem, bo bałem się też porażki i z jednej strony myślałem sobie: dobrze, no odrzucą to odrzucą. Z drugiej strony myślałem: ale byłoby fajnie, tak? Bo chciałem rozwoju, wiedziałem, że chcę czegoś więcej. Wysłałem to CV, okazało się, że zostałem zaproszony na rozmowę. Długo nie było odpowiedzi i po pewnym czasie dostałem odpowiedź, że tak, zapraszamy, ale ma pan tydzień na przyjechanie do Warszawy, za tydzień pan zaczyna pracę. Więc musiałem całe życie swoje znowu przerzucić, zrezygnować z pracy w biurze nieruchomości, zrezygnować z grupy, którą miałem już sprzedażowej, powiedzieć co żonie, że wyjeżdżam, zostawić mieszkanie, które już wtedy kupiłem na własne potrzeby i zacząć wszystko od nowa tak naprawdę. Zdecydowałem się, pojechałem i popracowałem tam, nauczyłem się bardzo wielu rzeczy i przyszedł czas znowu na rozstanie. To też była praca etatowa poza tym, więc troszeczkę się dusiłem, męczyłem. Z jednej strony była bardzo, można by było powiedzieć, lightowa, bo jakby miałem wyznaczone cele, mogłem je sobie realizować w określonym czasie, ale nie było takiego ciśnienia, takiego korporacyjnego mocnego. I to było całkiem fajne, natomiast czułem, że to jest, ja potrzebuję adrenaliny, potrzebuję czegoś więcej. I dobrze się stało, że po 8 miesiącach tej mojej pracy stanowisko zostało zlikwidowane, więc zacząłem się zastanawiać, co dalej. I wpisałem, pamiętam, w Google 10 najlepszych biur nieruchomości w Warszawie. Zostałem zaproszony na rozmowy i na 10 biur dostałem 10 propozycji pracy. Więc pomyślałem sobie znowu, jak to? Przecież ja nie jestem taki super, są lepsi ode mnie, dlaczego ja mam pracować tam? To spowodowało, że pomyślałem sobie: nie, to ja nie chcę. Nie chcę tam pracować, coś jest nie tak. Zdecydowałem wtedy, że wracam do Lublina i tutaj zająłem się pomaganiem ludziom w trudnych sytuacjach związanych z nieruchomościami, tak zwane oddłużanie nieruchomości. Czyli jeżeli ktoś ma problemy ze spłatą kredytu czy zadłużenie w spółdzielni, starałem się znaleźć rozwiązanie, umorzyć postępowanie komornicze dla tych ludzi, znaleźć im inne mieszkanie za mniejsze pieniądze. Przez chwilę tak funkcjonowałem i znowu przyszedł moment, w którym przyszła do mnie propozycja o tym, że można otworzyć biuro nieruchomości, że jest biuro nieruchomości do przejęcia. tak naprawdę, czyli jest lokal wyposażony i można zacząć biznes. I pomyślałem, tak, to ja to chcę. Jeśli jest gotowiec, nie muszę tego budować, tak naprawdę to trochę łatwiej. To była znowu motywacja do tego, żeby otworzyć biuro nieruchomości. W związku z tym zrobiłem to. I za moment przyszła propozycja z firmy, dla której pracowałem i miałem tylko wycinek Polski tak naprawdę tych nieruchomości komercyjnych do sprzedaży, że chcą, żebym sprzedawał im całą Polskę. I tak doszedłem do momentu, w którym w tym momencie w moim koszyku mam nieruchomość na kilka miliardów i najdroższa nieruchomość, jaką sprzedaję, to 182 miliony. W związku z tym jakby zaczynałem od tych mirabelek za kilka groszy, a dzisiaj sprzedaję nieruchomość za 82 miliony. Marzeń nie mam, to jest dziwne, natomiast zawsze mówię, że marzeń nie mam, mam cele, a cele są do zrealizowania. Marzenie jest dla mnie czymś, czego właśnie się nie realizuje, więc ja stawiam sobie cele. Tak, oczywiście, jestem w tym momencie na etapie, gdzie rozwijam dość mocno rynek lubelski, jeżeli chodzi o branżę pośrednictwa, obrocie nieruchomościami. Rozwijam swoją firmę lokalnie, ale też przygotowuję się dość mocno i w najbliższych miesiącach wyjdę z ofertą na rynek polski swojej franczyzy. Więc to jest taki mój kolejny cel, żeby w każdym województwie było co najmniej jedno moje biuro.